Drodzy braterstwo, cieszę się, że mogę tutaj pośród was być. Tak jak inni bracia, którzy tutaj stali na tym miejscu, to zaczynali od przekazywania pozdrowień, więc ja także zechcę przekazać pozdrowienia dla braterstwa w tym pierwszym półroczu tego 2019 roku. Całkiem sporo jeździłem, odwiedzając braci z wykładami. Ten na przykład weekend obecny jest trzecim weekendem pod rząd, kiedy jestem na wyjeździe w obcym miejscu, nie w swoim zborze i usługuję wykładem, a nie zacząłem w czerwcu jeździć, tylko wcześniej, więc chciałbym tak po kolei przekazać braterstwu pozdrowienia od braci ze zboru Wiłowej, później od braci ze zboru Wrocławskiego, które już słyszeliśmy, część zresztą tych braci jest tutaj wśród nas. Później chciałbym przekazać także pozdrowienia od tej społeczności, jaka na końcem kwietnia w tym roku zebrała się na spotkaniu w Dźwirzynie, gdzie była taka ciekawa społeczność, oryginalna, nietypowa, bo gromadząca ludzi, którzy trochę różnią się co do wyznawanych doktryn. Był to ciekawy eksperyment, na który jak jadąc nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało, a rzeczywistość przeszła moje najśmielsze oczekiwania, oczywiście mam na myśli sposób pozytywny. Okazało się, że pomimo tego, że ci, którzy się tam zgromadzili, mają trochę różny rodowód i różnią się co do wyznawanych nauk trochę między sobą, to przy dobrej woli, przy chęci można razem sławić Boga i można razem się budować. Dla mnie było to bardzo budujące przeżycie, no i też nauczyłem się rzeczy od innych, tych, którzy w swoich może zgromadzeniach mają troszeczkę inne priorytety i na co innego przede wszystkim badają, dzięki temu mają większą wiedzę i większe zgromadzenie w tym aspekcie, nagromadzili jak gdyby większe zrozumienie w tym aspekcie i można było się od nich tego też nauczyć. To tak gwoli naszych wczorajszych dyskusji o jedności ludu Bożego, że taki ten eksperyment pokazywał, że jest ona możliwa przy tym, gdy wszyscy tego chcą i gdy miłują Boga i Chrystusa przede wszystkim, to wtedy mogą taką społeczność posiadać, a różnice doktrynalne niekoniecznie muszą ją zakłócać. Jest to możliwe, jeżeli jest chęć ku temu. Później chciałbym przekazać pozdrowienia od kolejnego zboru, w którym byłem. Był to zbór w Wólce Niedźwieckiej, gdzie dwa tygodnie temu byłem. Tydzień temu byłem w zborze w Poznaniu. Nie w zborze epifanicznym, w Poznaniu oczywiście, ale w zborze, który jest znany jako zbór na Krańcowej, chociaż nie zbiera się już na Krańcowej, bo od tamtego czasu kilka razy zmieniał swoje adresy i tam także usługiwałem tym braciom, później podczas społeczności rozmawiałem z niektórymi z nimi. Okazało się, że też można mieć chrześcijańską społeczność pomimo różnic w poglądach, jakie mogą występować. A dzisiaj jestem tutaj wśród braci i mam nadzieję, że także będziemy mogli wzajemnie się budować, zastanawiając się nad słowami naszego Pana zapisanymi w Ewangelii i nad lekcją, jaka z tego wynika. Więc temat, który chciałem dzisiaj braterstwu przedstawić, zatytułowany jest Wiara sług nieużytecznych. Jakoś tak wyszło, że sporo na temat wiary jest mówione na tym spotkaniu, o podstawie wiary, o różnych innych rzeczach związanych z wiarą, a ja o jeszcze innym aspekcie wiary zechcę tutaj braterstwu dzisiaj odpowiedzieć. Wiara sług nieużytecznych. Kojarzymy taki fragment Pisma Świętego, gdzie jest o tym zapisane. Jest to Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wersety od 5 do 10, które zaczyna cały ten fragment, rozpoczyna się od pytania, czy też pytania, prośby uczniów skierowanej do naszego Pana. I gdzie czytamy tak. I powiedzieli apostołowie do Pana, dodaj nam wiary. Czytam według przykładu uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. My pewnie znamy z Biblii Gdańskiej. Przydaj nam wiary. A Pan odpowiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu drzewu morwy, wyrwij się z korzeniem i przesadź się do morza, usłuchałoby was. Kto z was, mając sługę, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola, chodź i usiądź za stołem. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi kolację, przepasz się i usługuj mi, aż się naję i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się. Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Ciekawe słowa naszego Pana. Ciekawe z tego względu, że można tutaj znaleźć na pierwszy rzut oka no pewne rzeczy dziwne, przynajmniej dziwne. Po pierwsze, uczniowie proszą Pana, dodaj nam wiary. No, nasz Pan zaczyna im jakieś opowiastki. Tutaj na te snuć mówić, tutaj ziarko gorczyczne, a tutaj sługa w polu, tu przychodzi, usługuje i takie rzeczy. Nie wiem, czy apostołowie po zadaniu tego pytania i usłyszeniu tej odpowiedzi byli usatysfakcjonowani taką odpowiedzią. Sądzę, że mogli być nie za bardzo zadowoleni z takiej odpowiedzi. Nie wiem, czy zrozumieli, co nasz Pan chciał powiedzieć, bo nasz Pan, jak to często było w jego zwyczaju, nie mówił wprost, tylko wykorzystywał różne sytuacje życiowe do podania bardzo głębokich lekcji, nad którymi mamy przywilej się zastanawiać, które sądzę i apostołowie zrozumieli, ale sądzę dopiero po zesłaniu Ducha Świętego stało się dla nich jaśniejsze, co nasz Pan chciał im przez to powiedzieć, więc tutaj tak. A werset 10, ta końcówka, że gdy także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić, czy też uczyniliśmy to, co powinniśmy byli uczynić w innym przekładzie, idzie wbrew zasadom logiki, logiki ludzkiej. Bo według logiki ludzkiej sługa, który zrobił to, co mu nakazano, jest sługą użytecznym. Czy nie zgodzilibyśmy się z takim rozumowaniem? Jeżeli, bo dzisiaj to rzadkość, ale w czasach Nowego Testamentu, w czasach Starego Testamentu posiadanie sług służących było rzeczą powszechną i nagminną i że nie trzeba było być szczególnie bogatym człowiekiem, by jakiegoś sługę posiadać. I jeżeli sługa ów zrobił wszystko to, co mu Pan nakazał, no to wychodziłoby z tego, że jest sługą użytecznym. A nasz Pan mówi do apostołów, możemy powiedzieć i do nas, apostołowie byli jego uczniami, tak samo i my staramy się być uczniami naszego Pana, więc możemy powiedzieć, do nas też z takimi słowami się zwraca, że jak już zrobicie wszystko to, co wam kazano, to mówcie, że sługami nieużytecznymi jesteśmy. Dlaczego? Postaramy się zrozumieć tą wypowiedź naszego Pana, bo oczywiście tutaj jest wyższa logika, logika boska i lekcja dla nas tutaj jest zawarta. Zechcemy się nad tym zastanowić w trakcie dzisiejszej lekcji. Więc wracając do początku tego fragmentu Biblii, do prośby, czy też do pytania uczniów, no do prośby, Panie, przydaj nam wiary. Co wynika z tych słów apostołów? Sądzę, że można by dwie rzeczy stąd wyciągnąć. Po pierwsze, jeżeli ktoś mówi, przydaj nam wiary, to rzecz oczywista, chce więcej wiary. Druga rzecz, która z tego wynika, jeżeli chcę mieć więcej wiary niż posiadam obecnie, to znaczy doszedłem do wniosku, że posiadam jej niewystarczająco. Bo gdybym posiadał jej wystarczająco, uważał, że mam tyle, ile mi potrzeba, no to nikogo bym nie prosił, żeby dał mi więcej. Więc wychodzi na to, że apostołowie w tym momencie poczuli, doszli do takiego przekonania, zrozumieli, że ich wiara jest niewystarczająca. Nie to, że nie mają w ogóle wiary, bo musieli przecież mieć wiarę, chodzili z naszym Panem już jakiś czas, widzieli pewne z jego cudów, w związku z tym nie, że byli ludźmi niewierzącymi, ale poczuli w tym momencie, że ich wiara jest niewystarczająca, że potrzebują większej miary wiary niż posiadali do tej pory. Dlatego do kogoż się zwrócić, któż byłby lepszą osobą do pójścia z taką prośbą niż nasz Pan Jezus Chrystus. Więc przychodzą do Niego, Panie, przydaj nam wiary, dodaj nam wiary. A nasz Pan nie mówi do nich, proszę bardzo, oto tutaj jest, bierzcie. No, mógłby tak odpowiedzieć? Nie mógłby odpowiedzieć, bo tak można odpowiedzieć, gdy ktoś prosi o rzecz materialną. Pożycz, czy też daj mi tę książkę. Proszę bardzo, wyciągam na ręku, bierz, jest twoja przynajmniej tam na jakiś czas. Pożyczam ci, czy ją ci daję. Czy z jakąś inną rzeczą materialną, tak można zrobić. Ale o czym my tutaj mówimy? My mówimy o wierze, a wiara jest umysłową oceną i sercem poleganiu. Nikomu nie można dać tej rzeczy. Daj mi wiarę, przydaj mi wiarę. Jeżeli ktoś tak się zwraca, to tej zalety charakteru nie można komuś dać tak, jak się daje rzecz fizyczną. Dlatego też nasz Pan nie powiedział im, że oto daje wam wiarę albo nie daje wam wiary, tylko powiedział im pewną opowieść tutaj i pokazał im drogę do zdobycia tej większej miary wiary, którą apostołowie chcieli. Więc w jaki sposób nasz Pan im odpowiada? W wersecie 6 mówi, że gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, czyli gdybyście, nasz Pan chce powiedzieć, gdybyście mieli wielką wiarę, czy gdybyście mieli małą wiarę. Ziarno gorczycy, no chyba wychodzi, że małą, bo kojarzy nam się wszystkim, że w innym miejscu jest powiedziane, że ziarno gorczyczne jest najmniejszym z ziaren. W ogóle ziarna nie są gigantami. Rośliny czy drzewa, które wyrastają z ziaren, są duże. Natomiast wszelkie ziarna nie są wielkie, a już ziarno gorczyczne musiało należeć do tych, które wówczas były najmniejszymi, z jakie w ziemi izraelskiej były sadzone, z jakich uprawiano rośliny. Dostałem kiedyś od jednej siostry, która była na wycieczce w Izraelu, taką zakładkę. Nikt tego nie zobaczy, bo to jest za daleko, ale tutaj w tym miejscu są zatopione ziarnka gorczyczne, takie jak w Izraelu występują, no i są bardzo mikroskopijne. Ja, jak na mój gust, to mniejsze od ziaren maku, które są małymi ziarnkami z tych, które my tutaj w naszym kraju znamy, więc rzeczywiście są bardzo małe. Więc nasz Pan mówi tak, wy czujecie, że macie mało wiary, a nasz Pan chyba zaczyna, powiedziałbym, zaczyna od pociechy. Mówi nam, nie przyjmujcie się, że nie macie wielkiej wiary, bo nawet mała, taka tyci, malutka wiara wystarczy do dokonania wielkich rzeczy. Bo do czego miałaby wystarczyć? Co mówi nasz Pan? I powiedzielibyście temu drzewu morwy, wyrwij się z korzeniem i przesadź się do morza, usłuchałoby was. A gdybyśmy zajrzeli do innego miejsca w Ewangelii, to zobaczylibyśmy, że nasz Pan powiedział, że też, że gdybyście mieli wiarę i powiedzielibyście do tej góry, żeby rzuciła się w morze, to też by was usłuchała. No to teraz mam do braterstwa pytanie takie brzmi. Czy ktoś widział latające drzewa albo latające góry, które przenoszą się z miejsca na miejsce? Ja nie widziałem. Powiem więcej. Kiedyś byłem, znaczy w tej chwili trochę mniej czytam, ale w przeszłości byłem wielkim pasjonatem historii i przeczytałem olbrzymią ilość książek na temat historii. W żadnej z nich nie było zmianek o latających górach ani latających drzewach. Mówię o książkach historycznych, bo w jakichś tam baśniach czy bajkach to być może gdzieś tam coś, jakiś epizod był, ale w poważnych książkach historycznych historycy nigdy nie odnotowali czegoś takiego. No to jaki wniosek z tego wypływa? No można by wyciągać różne wnioski. Na przykład taki wniosek, że nie było nigdy ludzi wierzących. Nawet o minimalnej wierze. Takiej malutkiej jak ziarnko gorczyczne, że nigdy nie było. Ale z drugiej strony rzeczywistość, historia i jedna obecność rzeczywista przeczy temu, bo byli ludzie wierzący, którzy ze względu na swoją wiarę ponosili wielkie ofiary, wielkie wyrzeczenia, szli na stosy, ginęli, byli torturowani i nie zapierali się swojej wiary, więc nie możemy powiedzieć, że nie było ludzi niewierzących. Byli i wciąż są, bo widzimy ich także tutaj wśród nas, że sami się uważamy za ludźmi wierzących i widzimy innych wierzących. Więc taka interpretacja odpada. No, druga interpretacja, która także jest całkowicie nieracjonalna, to byłaby taka, no, że nasz Pan nie mówił prawdy w takim razie. Jeżeli są ludzie wierzący, bo możemy powiedzieć, że są, istnieli i są, no to w takim razie nasz Pan powiedział, że mogą coś zrobić, czego nie mogą zrobić, co mówiąc tak dosadnie byłoby kłamstwem. Co oczywiście też nie może być prawdą, bo nasz Pan na pewno nie kłamał, będąc na ziemi, więc musimy znaleźć jeszcze jakieś inne zrozumienie tych słów naszego Pana. Cóż to miało znaczyć, co nasz Pan powiedział o tym przesadzaniu drzewa? Gdybyśmy mieli wiarę jak ziarno gorczycy, czyli taką malutką tyci i powiedzielibyśmy drzewu, czy też górze i mogłoby się dokonać no coś cudownego, coś, czego człowiek sam nie jest w stanie dokonać. To a teraz tak, zadam takie pytanie pomocne do naszych rozważań. Jeżeli by rzeczywiście takie zajście miało miejsce, to co by było tą rzeczą, która to drzewo przesadza z miejsca na miejsce, czy też górę przerzuca z jej miejsca w morze? Czy tą rzeczą byłaby nasza wiara? Czyli czy to, że my na przykład w coś wierzymy, czyli mamy umysłową ocenę i polegamy w sercu na tym, to coś może zmienić w świecie zewnętrznym, coś takiego, że rzecz się przesunie z miejsca na miejsce z powodu tego, że my wierzymy, że to się stanie? Ja bym odpowiedział na takie pytanie, że nie. Nasza wiara jest naszym przekonaniem w umyśle i ufnością w sercu i żadnej zewnętrznej pracy fizycznej sama nie wykonuje. Kto by dokonał tej pracy? Tej pracy dokonałaby moc Boża, oczywiście tutaj. Człowiek miałby tylko w nią wierzyć. A teraz moc Boża, czyli innymi słowy dokonałby Bóg, bo Bóg ma do swojej dyspozycji moc Bożą, w związku z tym dokonałby tego Bóg. No i teraz wydaje mi się, że obraz zaczyna się nam rozjaśniać, bo skoro tym, który przesadzałby drzewo, czy przerzucał górę z jednego miejsca do morza jest Bóg, no to już widzimy, że Bóg nie jest na usługi człowieka, że człowiek sobie powie, uwierzy w to czy tamto, a Bóg z tego powodu, że on tak wierzy, to Bóg będzie zmieniał rzeczywistość i zmieniał krajobraz, góry przenosił do morza, bo w taki sposób nie działa. Mamy wiele wersetów biblijnych, nie możemy wyciągać dalekosiężnych wniosków w oparciu tylko o jeden z nich. Trzeba wziąć jeszcze inne wersety Pisma Świętego pod uwagę. I jakbyśmy do tego wersetu, który teraz rozważamy, dołożyli Ewangelię Jana, 15 rozdział, a werset 7, to w Jana 15:7 przeczytamy takie słowa. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Bo jeżeli mielibyśmy tak tutaj wypowiedzieć te słowa, żeby się drzewo tutaj wyrwało z korzeniami i przesadziło do morza, czy też góra do morza, żeby się też przesadziła, no to musielibyśmy te słowa wypowiedzieć, a ponieważ tym, który dokonałby tej pracy jest Bóg, to musielibyśmy w modlitwie zwrócić się z prośbą do Boga, żeby to zrobił, żeby dokonał tego cudu. Naszą rolą byłoby wierzyć, że tak się stanie, wypowiedzieć te słowa, a Bóg byłby tym, który miałby tą pracę wykonać. Ale jaki jest warunek, podaje nasz Pan, by nasze prośby były spełniane? Bo nasz Pan mówi, że o cokolwiek poprosicie, o cokolwiek chcemy, to się nam spełni. Kiedy nam się spełni? Jeżeli będziemy trwać w Nim, a Jego słowa będą trwać w nas. Trwanie w Chrystusie, w Jezusie oznacza bycie Mu wiernym, bo tylko wtedy można trwać w Nim. A gdy Jego słowa trwają w nas, to wtedy nasze postępowanie jest zgodne z Jego nauczaniem, z Jego słowami. Słowa naszego Pana trwają w nas, jeżeli my dokładamy wszelkich starań do tego, by nasze postępowanie, nasze czyny, nasze słowa były w zgodzie z Jego nauczaniem. To wtedy, jeżeli jesteśmy wierni Chrystusowi i wierni Jego słowom, to wtedy o cokolwiek poprosimy, mówi Jezus w modlitwie, to się nam stanie. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli przesadzić drzewo do morza albo górę przenieść do morza, musielibyśmy mieć słowa naszego Pana, że Jego wolą jest to, żebyśmy to uczynili. Wtedy naszym obowiązkiem byłoby wypowiedzieć te słowa i nie mieć żadnej wątpliwości, w pełni wierzyć, że to się stanie. Bo jeżeli Jego słowa będą w nas trwały, to proście o co chcecie, to się wam stanie. Sądzę, że nikt z was nie znalazł podczas swojego studiowania Biblii napomnień do tego, by wyrywać drzewa z korzeniami, czy też przesuwać góry do morza, że Bóg czy Jezus życzą sobie tego od nas, byśmy takich rzeczy dokonywali. W związku z tym taka rzecz się nie stanie, bo moc Boża jest do realizacji woli Boga i do realizacji tylko tych naszych próśb, które są zgodne z wolą Bożą. Jeżeli poprosimy Boga o rzecz, która nie jest z Jego woli, nie jest przez Niego przewidziana, tak jak tutaj mam na myśli na przykład, nie jest przewidziane, żebyśmy jakieś zewnętrzne, spektakularne cuda dokonywali, nie przewidział tego dla nas, no to ta rzecz się nie stanie. I gdyby ktoś miał taki szalony pomysł, że wyjdzie na wysoką wieżę i skoczy i najpierw się pomodli, żeby go Bóg uratował, to niech nie liczy na to, że go uratuje. To jest jego pokusa, którą każdy wierzący powinien wiedzieć, że już taka była i już była próbowana na Jezusie Chrystusie, który ją odrzucił, tą pokusę szatana, bo coś takiego nie jest przewidziane w planie Bożym i Bóg czegoś takiego dla nas nie zrobi, nie zmieni swojego planu, dlatego że my mamy jakieś bardzo dziwaczne życzenie, bo wtedy pokazujemy, że Jego słowa nie trwają w nas. A jeżeli Jego słowa w nas nie trwają, to można mieć poważne wątpliwości odnośnie tego, czy my trwamy w Nim, w Jezusie Chrystusie i nie spełniamy wtedy tego warunku. To odnośnie tego drzewa, bo mogę wam, braterstwo, opowiedzieć historię, którą kiedyś słyszałem dawno temu, dzieckiem byłem jeszcze na jednym z wykładów. Brat opowiadał właśnie w kontekście tego wersetu historię o staruszce, która mieszkała u podnóża góry i miasteczko, do którego miała potrzebę często chodzić, znajdowało się po drugiej stronie góry. Ci, którzy są zaznajomieni z takimi sytuacjami, wiedzą, że problem jest bardzo wtedy taki, bardzo poważny, bo droga do takiego miasteczka przez tą górę się bardzo wydłuża. Gdyby przebić tunel przez u podnóża góry na tak linii prostej, to droga między chatą staruszki a miasteczkiem byłaby króciutka. Ale jak jest po drodze góra, to górę to trzeba tak się, jak górskie drogi, obchodzi się, dookoła się objeżdża, w związku z tym, jeżeli w linii prostej byłby kilometr, to później robi się 10 czy 15 kilometrów, jak trzeba tak górę objechać, zależnie jaka tam góra rozłożysta i tym podobne rzeczy. W każdym razie droga się wielokrotnie wydłuża. No i historia ta mówi o tym, że pewnego wieczoru religijna, pobożna staruszka, czytając Biblię, natchnęła się na te słowa o przesuwaniu góry i pomyślała sobie akurat werset w sam raz dla niej. No i pomodliła się o to wieczorem, żeby ta góra przesunęła się, rzuciła w morze czy w jakieś inne miejsce przesunęła. No i ciemno, nic nie widać. Poszła spać. Rano wstaje, kiedy się rozwidniło i patrzy przez okno i góra stoi. Tak jak stała wczoraj i całe tysiąclecia wcześniej, tak dalej tam stoi. Jej komentarz był taki: ja już wczoraj wiedziałam, że tak będzie. Przez co pokazuje, że ta staruszka nie miała wiary nawet jak ziarno gorczycy w to, że to się stanie. A teraz gdybyśmy tą historię troszeczkę zmodyfikowali, gdybyśmy powiedzieli, a gdyby ta staruszka naprawdę wierzyła, że to się stanie, stałoby się czy nie? Też by się nie stało, bo nie jest wolą Bożą, byśmy takich rzeczy dokonywali, bo Bóg nigdzie nam nie objawił, że dokonywanie takich spektakularnych, widowiskowych cudów jest Jego wolą. Więc gdybyśmy nawet w to wierzyli, to niczego by to nie zmieniło, bo wiara to jest nasze wewnętrzne przekonanie i wewnętrzne uczucia, które żywimy, które nie są w stanie w cudowny sposób przeobrazić rzeczywistości na zewnątrz nas, bo takich cudownych rzeczy dokonuje moc Boża, a ona nie jest na nasze zawołanie, to my musimy się dopasować do Boga, żeby słowa Jezusa trwały w nas, to wtedy możemy liczyć na cudowną interwencję z Jego strony. Jeżeli chodzi o góry i przeszkody, jakie one stawiają ludziom, no to Bóg zostawił te rzeczy ludzkiej pomysłowości i w dzisiejszych czasach ludzie całkiem nieźle sobie radzą. Jeżeli jest rzeczywiście duża potrzeba, to przekuwają tunele przez góry przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego i czasami są długie, wielokilometrowe tunele przez góry, które już oszczędzają ludziom dziesiątki kilometrów drogi. W tych krajach górzystych, alpejskich, to takie rzeczy bez problemu można zobaczyć, bo tych tuneli jest tam co niemiara. Dla człowieka, z takiego, który nie mieszka w górach, na przykład takiego jak ja, jak się jedzie przez taki kraj, to po pewnym czasie ma się już dość tuneli. No, tunel, kilkaset metrów otwartej przestrzeni i tunel, i tak w kółko, i to zaczyna robić się nudne. Tyle tych tuneli ludzie potrafią zrobić, bo w tamtych stronach świata mają oczywiście taką potrzebę, więc to robią. Więc w taki sposób to działa. Ale a teraz weźmy, rozważmy inne przypadki, że, czy, które potwierdzą, że jeżeli coś jest wolą Bożą i my o to poprosimy, żeby się to stało, a jest to niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, żebyśmy mogli to zrobić, to to się rzeczywiście dzieje. Mamy bardzo dobry przykład biblijny Piotra chodzącego po wodzie. To jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale, w wersetach od 25 do 31, jakby ktoś tam chciał sobie zajrzeć do tego. Historia ta wygląda tak, że Piotr zobaczył Jezusa idącego po wodzie i chciał do Niego przyjść. Czy rzeczą typową, możliwą dla ludzi jest chodzenie po wodzie? No wiemy, że nie. Ludzie co najwyżej mogą pływać w wodzie, ale chodzenie po wodzie nie jest możliwe dla ludzi. Chyba nawet w Morzu Martwym nie da się chodzić po powierzchni. Trudno utonąć jest, bo woda wypiera, ale jak się leży na niej, to wystarczająca jest wtedy powierzchnia ciała, żeby utrzymać na powierzchni, ale stopy, jakby ktoś chciał na dwóch stopach stanąć, to na pewno mu się zanurzą, bo jest zbyt duży wtedy nacisk na zbyt niewielką powierzchnię stóp ciała, żeby się na tym utrzymał, więc nawet w Morzu Martwym nie byłby człowiek w stanie chodzić po Morzu Martwym. Więc jest to niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. Ale teraz mówimy tak, co jest niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, jeżeli jest wolą Bożą i my w to wierzymy, to wtedy się to dzieje. Więc weźmy przykład Piotra. Piotr poprosił Pana o pozwolenie przyjścia do siebie. I Pan mu powiedział przyjdź. Więc mamy, było wolą Bożą. Nasz Pan Jezus Chrystus zawsze wyrażał wolę Bożą, więc Jego pragnienia, to co On mówi, możemy zrównać z tym, co mówi Bóg. Więc było wolą Bożą, by Piotr przyszedł do Jezusa po wodzie. No i co? Piotr wyszedł i szedł. Działa się rzecz niemożliwa. Bo Piotr uwierzył, że Jezus tak powiedział i skoro Jezus tak powiedział, to jest to możliwe. I póki w to wierzył, to szedł po tej wodzie i zupełnie nie tonął w tej wodzie. A historia mówi nam, że w pewnym momencie zobaczył wich wiatr wiejący mocno czy fale i się zląkł. Ale co to znaczy się zląkł? Że pojawiły się u niego obawy, czy to, co robi, jest możliwe. Zaczął myśleć na ludzki sposób. No co ja robię? Ja tutaj zaraz utonę. A przez to zaczął tracić wiarę, bo wiara zaczyna się od umysłowego przekonania, od przekonania w umyśle, ale przede wszystkim wiara jest ufnością w sercu w stosunku do Boga i Chrystusa tutaj. Bo jeżeli jest tylko przekonanie w umyśle, to jest żadna wiara, to jest ta wiara, na której suchej nitki apostoł Jakub w swoim liście nie zostawia. Diabły taką wiarę też posiadają i żadnego pożytku z tego dla nich nie ma, pójdą na zatracenie wieczne, jak przyjdzie czas stosowny ku temu. Więc wiara jest przede wszystkim ufnością. A strach, obawa i ufność to są dwie skrajności, które się wzajemnie wypierają. Albo ufasz Bogu, to się nie boisz, albo nie ufasz, to się wtedy boisz, że jak ufasz Bogu, to wiesz, że jak robisz coś, co z ludzkiego punktu widzenia wydaje się czymś głupią czy niemożliwą, ale jest to wolą Bożą, to jak ufasz Bogu, to się będzie działo i skończy się dla ciebie dobrym skutkiem. Jak zaczynasz się bać i myśleć, że co ja robię, bo przecież to przeczy ludzkiej logice, ludzki rozum mówi, że to się źle skończy, no to się źle skończy, bo przestajesz wierzyć. I tak stało się z apostołem Piotrem. Jak pojawił się u niego lęk i przestał wierzyć w to, że on może iść po wodzie, zaczął tonąć. Także nasz Pan musiał wyciągnąć rękę i go tonącego z tej wody wyjąć, żeby całkowicie się w tej wodzie nie zanurzył i rzeczywiście nie zatonął. Co jest bardzo dobrym przykładem pokazującym, jak rzeczy niemożliwe dla człowieka są możliwe, jeżeli Bóg nakazuje, żeby je zrobić, mówi, żebyśmy je robili, a my w to wierzymy i tak wtedy to czynimy bez powiętowania, bez lęku, ufając Bogu, że to przyniesie nam dobre skutki, to tak rzeczywiście się dzieje w naszym życiu. Przykład Piotra to pokazuje. W Dziejach Apostolskich 14:9 mamy zapisany taki przykład, że apostoła Pawła, który głosił słowo i zobaczył pewnego chromego, i postanowił go uzdrowić. Dlaczego? Bo Dzieje Apostolskie mówią nam, że zobaczył apostoł Paweł, że ma dość wiary, żeby być uzdrowionym. Żeby stał się cud, potrzebna była wiara tego człowieka, że on może zostać uzdrowiony. A mamy jeszcze ciekawszy przypadek zapisany w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, w wersetach od 22 do 25, gdzie pewien ślepiec chciał być uzdrowiony ze swojej ślepoty przez naszego samego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj nasz Pan zrobił rzecz wyjątkową. Uzdrowił go, ale nie zaczął tego, że przy ludziach, gdy ten człowiek przyszedł do naszego Pana, to go od razu uzdrowił, tylko wyprowadził go poza miasteczko i tam dokonał uzdrowienia. I to na dodatek w dwóch etapach jeszcze. Nie tak od razu się udało uzdrowić, bo analiza tego przypadku pokazuje, że to był człowiek niewierzący. A Bóg tak sprawił, że wiara jest tą cechą, która mu się najbardziej u człowieka podoba i wymaga u człowieka wiary, by moc Boża mogła zadziałać w życiu takiego człowieka. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I tak jak mamy powiedziane, jak Jezus powiedział do innych dwóch ślepców, którzy chcieli być uleczeni, według wiary waszej niech się wam stanie. Jeżeli wierzycie, że ja mogę was uzdrowić ze ślepoty, zostaniecie uzdrowieni. A jeśli nie, to nie. I mamy tutaj tą sytuację, że tego człowieka, którego nawet zresztą przyprowadzono do naszego Pana, bo on sam zapewne nie chciał przyjść, bo on nie wierzył, że nasz Pan to może dokonać, albo miał taką mikrowiarę, zbyt małą, nawet nie taką jak ziarno gorczycy, że nasz Pan może go uzdrowić. Dlatego też nasz Pan wyprowadził go poza miasto, żeby inni ludzie tego nie widzieli, żeby przypadkiem nie pomyśleli sobie, że tak szczęściowe powodzenie naszego Pana przy pierwszej próbie, no źle świadczy o naszym Panu, że on nie ma mocy, że on nie potrafi. Bo w tym, jak tam braterstwo są u Marka 8:22-25, to tam czytają o tym, że przy pierwszej próbie uzdrowienia to ten człowiek odzyskał wzrok częściowo. Bo gdy nasz Pan się go zapytał, czy widzisz coś, to on mówi, widzę ludzi, a jak chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Co to znaczy? To ja bardzo dobrze to rozumiem. Mam zrobić demonstrację, a w tej chwili na przykład coś takiego mam jak ten ślepiec. Bez okularów widzę ludzi, ale bez żadnych szczegółów. Widzę postacie ludzkie, ale twarzy, rysów zupełnie nie dostrzegam, bo mam dużą krótkowzroczność i bez okularów widzę niedokładnie. Tak cały ten człowiek. Zarys jest, tak jak drzewo, ale kto to jest, to nie da się rozpoznać. Ale w przypadku człowieka, który jest niewidomy, jak zaczyna cokolwiek, zarys, bez szczegółów, to tak jest postęp nie z tej ziemi. Więc jak on zobaczył, że on widzi cokolwiek, to jego wiara w to, że Jezus może przywrócić mu wzrok, się tak bardzo zwiększyła, że przy drugiej próbie, jaką podjął nasz Pan przywrócenia mu wzroku, jego wzrok został w pełni mu przywrócony, bo już ten człowiek bardziej wierzył. Więc to jest ta wiara. Nasz Pan zaczyna swoją odpowiedź od podkreślenia uczniom, żeby nie martwili się nie tyle, czy ich wiara jest wielka, czy mała, tylko żeby zwrócili uwagę na to, czy ich wiara jest autentyczna, czy ich wiara jest prawdziwa. Bo jeżeli wiara jest prawdziwa, taka, a malutka, tak jak to ziarno gorczyczne, to i tak wielkie rzeczy mogą zostać dokonane, bo ta wasza wiara tak naprawdę tych rzeczy nie dokonuje. Tych wielkich rzeczy dokonuje Bóg, więc wasza wiara nie musi być wielka. Ona musi być prawdziwa. Tylko o to chodzi, żeby ona była prawdziwa, że jeżeli Bóg wam nakazuje coś, co w Słowie Bożym czytacie i coś, co się kłóci z ludzką logiką, z normalnym rozumowaniem tego świata, to wy macie wierzyć, że to, co mówi Bóg z Biblii, jest lepsze i macie pójść za tym, za jego logiką i wtedy macie ufać, że przyniesie wam to dobre skutki. Że gdy Bóg poprzez naszego Pana mówi na przykład, szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie te rzeczy będą wam przydane, a z kontekstu poprzedzającego tą wypowiedź widzimy, że te wszystkie rzeczy to jest to, co będziemy jeść, co będziemy pić i w co się będziemy przyodziewać, czyli rzeczy potrzebne do podtrzymania życia człowieka, to nasz Pan mówi, nie martwcie się przede wszystkim o to, martwcie się, zajmujcie się Królestwem Bożym i jego sprawiedliwością, o to się martwcie, żebyście tej sprawiedliwości mogli dopinać w coraz większym stopniu w waszym życiu, a tamte inne rzeczy zostaną wam przydane. A to jest odwrotnie do tego, co ogólnie świat się martwi, bo człowiek bez wiary martwi się o to, co będę jadł, co będę pił, co się będę przyodziewał. Czyli martwi się o swój byt, o swój status materialny, o swoje życie to doczesne, zresztą całkowicie normalne. Jeżeli ktoś nie ma wyższych horyzontów, nie widzi wyższych rzeczy, no to całkowicie swoją uwagę skupia na tym, co widzi i co w stanie jest swoim umysłem ogarnąć. I to jest dla niego najważniejsze. Ale jeżeli ktoś widzi coś wyższego, to powinien się skupić na tym wyższym. A żeby przyjąć taki punkt widzenia, potrzebna jest wiara, prawdziwa, autentyczna, ufająca Bogu i temu, co mówi Bóg. Bo wiara w Boga jest nie tylko wiarą w to, że Bóg istnieje, tylko że Biblia jest Jego Słowem i że to jest dobre, co mówi, i że zgodnie z tym można działać w życiu. Taki człowiek, który tak wierzy, to stara się to stosować. Dzięki temu wykształca w sobie wierność, a I wtedy, można powiedzieć, spełnia ten warunek, o którym mówił nasz Pan w Ewangelii Jana, że Jego słowa trwają w kimś takim. Więc od tego zaczyna nasz Pan swoją wypowiedź, że autentyczność wiary się liczy. To, czy jest wielka, czy niewielka, to nie jest problem, bowiem Bóg o tym wie, jaka jest nasza wiara. I Bóg od początkującego chrześcijanina, który no nie może mieć zbyt wielkiej wiary, bo gdyby miał wielką wiarę, to nie byłby początkującym chrześcijaninem, tylko byłby zaawansowanym, rozwiniętym chrześcijaninem już. Tak więc Bóg od początkującego chrześcijanina nie będzie wymagał rzeczy, które przekraczają możliwości jego wiary. Jak dotąd nie przyszło na was doświadczenie cięższe, niż moglibyście znieść. Czyż apostoł Paweł tak nie napisał w jednym ze swoich listów? Wszyscy wiemy, że tak napisał. To jeden z bardziej znanych wersetów Pisma Świętego. Teraz tak cytuję go z głowy. Nie powiem jak to na 100%, że tak jest, ale jak go cytuję, to też mi się tam z tyłu umysłu wyświetla Rzymian 8:28, że tak pisze, bo są to znane nam wszystkim słowa i wiemy o tym. Rzecz jest nie w tym, że o tym nie wiemy, tylko trzeba w to wierzyć. Trzeba to wierzyć. A jak jest wszystko dobrze i nie ma problemów i doświadczeń, to łatwo jest w to wierzyć, ale prawdziwa próba się zaczyna, kiedy nie jest dobrze, kiedy zaczynają się rzeczy, które nam się nie podobają, kiedy wiele rzeczy się wali, kiedy pojawiają się przeciwności, kiedy pojawiają się problemy w naszym życiu, to wtedy się dopiero okaże, czy my w to wierzymy, czy tylko o tym słyszeliśmy i wiemy. Czyli czy mamy tylko przekonanie w umyśle, o które jest łatwo, czy mamy też ufność w sercu, o którą dużo trudniej i której posiadanie świadczy o tym, że posiadamy prawdziwą wiarę. Bo wiara umożliwia przyjęcie boskiego punktu widzenia na nasze życie, na świat, na rzeczywistość. Wtedy możemy patrzeć tak jak Bóg. A ktoś kiedyś to bardzo ładnie wyraził taką maksymą, złotą myślą, że to, co my nazywamy przeciwnością, Bóg nazywa sposobnością. To, co my nazywamy utrapieniem, Bóg nazywa wzrostem. Zupełnie inny punkt widzenia niż ludzki. To, co dla nas jest przeciwnością, z boskiego punktu widzenia, jest sposobnością do rozwoju, bo w łatwych warunkach przyjemnych można rozwinąć pewne rzeczy, ale potrzebne są przeciwności, żeby rozwinąć inne rzeczy, a przede wszystkim w przeciwnościach można je dużo więcej i dużo szybciej rozwinąć, jak się przyjmuje właściwą postawę, a żeby ją przyjąć, potrzebna znowu jest wiara. Dlatego wiara w wieku Ewangelii zajmuje centralną pozycję u chrześcijanina, bo bez niej w ogóle nie można być chrześcijaninem. I tak samo to ta druga część, to co my nazywamy utrapieniem czy też uciskiem, Bóg nazywa wzrostem, bo wtedy ten wzrost następuje u człowieka w takich właśnie rzeczach i takie rzeczy są nieuniknione i muszą na nas przychodzić od czasu do czasu. Jak często, to na szczęście Bóg wie i On o tym steruje i nie musimy się martwić i to On daje nam stosownie do naszych potrzeb, zgodnie ze swoją mądrością i zgodnie ze swoją miłością, sprawiedliwością i mocą, zgodnie całkowicie ze swoim charakterem. Przejdźmy dalej w naszym wykładzie. Omówiliśmy werset 6. Jesteśmy w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, przypominam. Teraz werset 6 za nami, werset 7. Mamy tutaj opowieść o tym Panu i słudze i kto komu usługuje. Teraz nasz Pan chce przez to powiedzieć uczniom, że oni prosząc Go o wiarę, to proszą Go, żeby Pan usługiwał słudze. Ale to nie w taki sposób ma działać. Najpierw sługa ma usługiwać swojemu Panu, a dopiero potem dostanie to, co chce. No bo prośba, żeby mieć większą wiarę, jest słuszną prośbą. To nie jest prośba o rzecz niewłaściwą. To jest pragnienie posiadania większej wiary, jest jak najbardziej właściwą rzeczą. Ale nasz Pan pociesza, nie martw się, jak nie masz wielkiej wiary, a jak chcesz mieć większą, to pokazuję Ci drogę. Ja Ci nie mogę jej dać tak od razu, tylko na prośbę, bo to jest wtedy tak, jakby Pan miał służyć słudze, a to nie taki jest porządek rzeczy, to sługa służy swojemu Panu, a dopiero potem sam je, czyli dostaje to, co chce. Czyli mówi tak samo wy, służcie mi, a w służbie mojej wasza wiara będzie wzrastała. To jest właśnie pokazanie drogi do zwiększenia wiary. Chcecie to, co dobrze, że chcecie większej miary wiary, ale uzyskacie to na drodze służby, na drodze podążania za Panem, bo wiara jest czymś, co wzrasta, jest owocem Ducha Świętego, więc a owoce potrzebują czasu, żeby urosnąć, żeby dojrzeć. Potrzebują kultywowania i wielu różnych czynników, by te piękne owoce mogły wyrosnąć, więc wy tą swoją wiarę też możecie wyhodować w pewnym stopniu w pańskiej służbie, w chodzeniu za Panem, w przestrzeganiu Jego napomnień, w życiu z Bogiem. Wasza wiara będzie rosła. No i na koniec nasz Pan jeszcze mówi tak, że się nie dziękuje słudze, że zrobił to, co mu nakazano, bo to był jego obowiązek. I werset 10 jest też ciekawy i nad nim się teraz w końcówce zastanowimy, momencik, żebyśmy się wyrobili. Więc nasz Pan mówi im, daje tak, że gdy zrobicie wszystko, co wam kazano zrobić, bo na początku, bo wcześniej werset 7-8 mówi im, że macie służyć mi, swojemu Panu, a później jak podejmiecie tą służbę, to uważajcie, żebyście się w pychę nie wbili, bo tutaj człowiekowi bardzo łatwo jest popaść w pychę i jeżeli będziecie rzeczywiście robić wszystko to, co ja nakazuję, że będziecie się starali, no a tak powinniście jako chrześcijanie, jako moi słudzy, to wtedy uważajcie, pojawi się zagrożenie, bo szatan najchętniej chciałby, żebyście w ogóle nie podejmowali służby, byście pozostali letnimi chrześcijanami, to wtedy letni chrześcijanin jest przegranym chrześcijaninem tutaj, a jeżeli ktoś nie jest letnim chrześcijaninem, jest gorącym, który rzeczywiście trwa w Panu i jego słowa Pana trwają w nim, w związku z tym jest aktywny, działa w służbie pańskiej, no to szatan zmienia taktykę i zechce mu pokazać, jak wielki, jak wspaniały jest, jak wielkie ma dokonania, że w sumie to Bóg powinien być wdzięczny i cieszyć, że takiego wspaniałego sługę jak ten brat czy ta siostra posiada. No więc też Pan mówi, pamiętajcie o tym, że sługami nieużytecznymi jesteście. Dlaczego jesteście nieużytecznymi? Bo to, co czynicie, ta służba, to jest dla waszego pożytku. To nie jest tak, że ja potrzebuję waszej służby. Bóg jest w niebie, jest istotą duchową, tak samo nasz Pan, najpotężniejsza natura. Cóż człowiek może uczynić, czego by Bóg z Jezusem potrzebowali? Oni są całkowicie niezależni od nas i nie potrzebują niczego. To, co mówią, żebyśmy czynili, czyli ta służba, którą nam daje, jest dla naszego rozwoju, dla naszego pożytku, bo bez niej nie rozwiniemy się wystarczająco, by osiągnąć zwycięstwo, by odziedziczyć życie wieczne. Więc daje Bóg z Jezusem, dają nam tą służbę po to, żebyśmy się mogli w niej rozwijać. Ale przez to nie jesteśmy wcale użyteczni naszemu Panu. Jesteśmy użyteczni sami sobie tylko. Tak więc kto chce być, jak to nasz Pan gdzie indziej powiedział, kto chce być największy z was? Niech będzie sługą waszym, bo na drodze służby dochodzi się do nagród, które ktoś może pożądać. Tak jak do wiary, której pożądacie, której pragniecie, to też na drodze służby do jej zwiększenia możecie dojść. Tylko wtedy nie pamiętajcie o tym, że nie czynicie niczego, co wasz Pan by potrzebował i z jego punktu widzenia jesteście sługami nieużytecznymi, więc pamiętajcie o pokorze. Można by jeszcze jedną taką myśl tutaj znaleźć, że skoro prosicie o większą wiary, o większą miarę wiary, to tym bardziej wystrzegajcie się pychy, a starajcie się o pokorę, bo bycie pokornym tworzy dobre warunki do rozwijania wiary. Bo jeżeli człowiek jest pokorny, to nie ma zbyt wysokiego zdania o sobie samym. Wie, że jest mały, grzeszny, że niewiele może i wtedy czuje, że Boga bardzo w swoim życiu potrzebuje. Bo jak się komuś wydaje, że jest wspaniały, ma wielkie możliwości, to w sumie po co mu Bóg? On sobie sam poradzi. Ja mogę. Tamten nie może, ale ja mogę. On jest słaby, ja jestem silny. Mam dużą samokontrolę, potrafię rządzić sobą. Jak sobie coś postanowię, to zawsze to zrobię, a nie tacy jak inni tam mówią, że to by chcieli, a tamto by chcieli, a to tyle z tego wychodzi, co kot napłakał z ich wysiłków, a ja to jestem inny. Ktoś sobie mógłby pomyśleć, bo ja potrafię. No to jeżeli tak ktoś ja wyolbrzymia, podkreśla, no to po co mu rzeczywiście Bóg? To jego wiara, poleganie na Bogu będzie słabło, bo kultywuje, polegaje na sobie samym. A jeżeli wy chcecie większą wiarę, to pamiętajcie o pokorze, bo będąc pokornymi, będziecie tym bardziej ku Bogu dążyli, bo będziecie świadomi, że sami sobie w życiu nie poradzicie, że musicie Go mieć w swoim życiu, a żeby Go mieć w swoim życiu, trzeba trwać w Jezusie i sprawić, starać się, by słowa Jezusa trwały w nas. To wtedy będzie i pokora się wasza rozwijała, będzie się rozwijała wasza wiara, a w oparciu o wiarę będzie szedł rozwój wszystkich innych zalet charakteru, które są potrzebne, bo wiara jest właśnie tym składnikiem, który umożliwia przerobienie doświadczeń naszego życia na piękne zalety charakteru. Bo bez wiary nie można podejść do przykrych, ciężkich doświadczeń naszego życia w taki sposób, by powstały w nas piękne zalety charakteru. No, wiara jest właśnie tym substancją, której alchemicy przez całe tysiąclecia poszukiwali, alchemicy szukali takiej substancji cudownej, która by zwykłą, bezwartościową rzecz potrafiła zmienić w złoto, coś wartościowego. A dla chrześcijanina taką substancją jest wiara, która coś, co jest paskudne, nieprzyjemne, na przykład ciężkie przeżycia, ciężkie doświadczenia, jeżeli są przechodzone przy wierze, w poddaniu się Bogu, wyrabiają przepiękne zalety charakteru u tych, którzy się temu poddadzą w odpowiednim duchu, a tu powracam jak bumerang do tego tematu, punktu, a poddać się można tylko w oparciu o posiadanie wiary prawdziwej, autentycznej w naszym życiu. Więc taka lekcja wydaje się wynikać z słów naszego Pana tutaj zapisanych. Tą lekcją chciałem dzisiaj z braterstwem się podzielić i życzyć wszystkim nam, braterstwu i sobie, wiary sług nieużytecznych, sług, którzy dają z siebie wszystko, by wypełnić wolę swojego Pana, po czym, jak się na tym zastanawiają, to wciąż widzą, że tak strasznie mało zrobili dla swojego Pana. Dziękuję.